Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście politycy Magdalena Sroka, posłanka PSL, szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa.
Minister Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A, i radny Gdańska wciąż. Jacek Karnowski, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle. Powiedzcie mi, bo szczerze mówiąc ja tak do końca nie wiem, czy ta sprawa z amerykańskimi żołnierzami to jest jakiś duży kłopot, czy tylko brak informacji, zamieszanie informacyjne, celowe czy niecelowe. Czy w Polsce będzie o 4000 mniej amerykańskich żołnierzy? Może minister coś wie więcej niż my?
Nie będzie o 4000 mniej. Znaczy, celem pana prezydenta i też Kancelarii Zabiegów jest to, żeby w Polsce tych wojsk było więcej i żeby one stacjonowały stale. Znaczy, to jest większa reforma, jeśli chodzi o rozłożenie sił amerykańskich na świecie. One się, wiadomo, bo ta dyskusja jest od lat prowadzona, one się przegrupowują bardziej w stronę Pacyfiku i to nie jest nic nowego. O tym mówiła ta administracja poprzednia i jeszcze wcześniejsza. Wiadomo, że ten układ sił na świecie się zmienia. No, pan prezydent uzyskał zobowiązanie administracji Donalda Trumpa do tego, że w Polsce te wojska minimum w takim, na takim poziomie, jakie są dzisiaj, one pozostaną, a być może będą większe. Wiemy, że ta rotacja w Polsce, ona przebiega, powinna przebiegać zgodnie z planem, ale przez to, że te przesunięcia na przykład w Niemczech są planowane przez stronę amerykańską, więc one czasowo mogą wyglądać inaczej, ale tu jeśli chodzi o samą obecność Amerykanów w Polsce, no to ta sytuacja się, mówiąc skrótowo, w żaden sposób nie zmienia.
Ale czyli co, nie wiem, a republikanie w Ameryce są niedoinformowani, skoro nawet oni są zaniepokojeni tym, co się dzieje?
Nie wiem, nie mam takich informacji, żeby republikanie w Ameryce byli zaniepokojeni.
No, było przecież przesłuchanie i mieli pretensje, że jak można wycofywać, czy nie rotować, bo tak to właściwie jest w praktyce, czyli nie wysyłać kolejnej zmiany żołnierzy amerykańskich do Polski, do takiego sojusznika.
No, ale wiemy, że ta dyskusja się pokrywa z tą dyskusją, że ma kontyngent w Niemczech się zmniejszyć i to jest od lat o tym rozmowa w Ameryce i między innymi
przez republikanów i przez demokratów. A czy my w Polsce nie powinniśmy znać szczegółów tej operacji? Nie uważa pan, że powinniśmy znać szczegóły tej operacji? Bo wygląda na to, jakby polskie władze nie znały szczegółów tej planowanej operacji. Że tu nie przyjadą, tam ci, nie wiem, zostaną przesunięci.
Przesunięci pewnie do
Pana
Polski.
To nie martwi?
Się tak skończy.
Pana to nie martwi?
Znaczy,
to
ja
jak
nie wiem,
to
jakie
teraz
są,
wygląda?
Nie wiem, jakie są, że tak powiem, szczegóły jakiejś rywalizacji, czy przepychanek w samej administracji Donalda Trumpa, ale strona rządowa nie pozyskała takich informacji. Jeśli by były jakieś zmiany, że tak powiem, strategiczne, to pewnie kancelaria byłaby o tym powiadomiona. No myślę, że to są taktyczne przesunięcia i nie ma tutaj powodów do niepokoju.
Jacek Karnowski, pan też się nie niepokoi?
Ja się jednak niepokoję, bo myślę, że powinien być bardziej stabilny nasz sojusznik i tego byśmy wszyscy oczekiwali, nie tylko my, ale na przykład Tajwan by tego oczekiwał. Oczekiwałyby tego inne państwa europejskie, czy chociażby przyjaciele z okolic Iranu, którzy niestety nie dostali pomocy po zaatakowaniu ich przez Iran. Natomiast my z tego wyciągamy jeden praktyczny wniosek, że trzeba pomagać sobie też samemu i trzeba się zbroić. Trzeba też zachęcać innych do zbrojeń i stąd też wielki sukces naszego rządu, pana premiera Donalda Tuska, że przekonał inne kraje europejskie do wzięcia funduszu SAFE, do założenia w ogóle tego funduszu, do tej gigantycznej pożyczki, ale wziętej przez wszystkie kraje unijne na bardzo korzystnych warunkach. Dwa razy bardziej korzystnych niż tam pan minister Błaszczak kupował haubice od Korei. I ten fundusz SAFE dozbroi polską armię, ale także doprowadzi do tego, że polski przemysł zbrojeniowy, między innymi stocznia Nauta od nas tutaj na Pomorzu, będzie produkowała sama uzbrojenie i też będziemy mogli to uzbrojenie
dobrze
eksportować.
Dobrze, ale panie ministrze, teraz rozmawiamy o tym, że amerykańscy żołnierze w Polsce przebywający, rotacyjnie czy na stałe, pewnie
oni będą
na stałe, są jakąś gwarancją dla naszego bezpieczeństwa. I oto słyszymy, że kilka tysięcy z nich nie przyjedzie na zmianę i to słyszymy z przekazów medialnych ze Stanów Zjednoczonych.
Panie redaktor, bardzo brutalny przykład Kijowa pokazuje, że w momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli się sami bronić, to wtedy inni przyszli im z pomocą chociażby no, logistyczną, bardzo wielką pomocą finansową. I nie ukrywajmy, to będzie tak na całym świecie, że jeżeli ktoś sam podejmie tą rękawicę obrony, to inni mu pomogą. I jest także pewien artykuł numer 4 w traktatach unijnych, który mówi o tym, że państwo unijne też muszą sobie pomóc. I dozbrojenie się Unii, zgodnie zresztą z sugestią pana prezydenta Trumpa i poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych, że w końcu też Unia wzięła za siebie odpowiedzialność i Polska wzięła za siebie odpowiedzialność, doprowadza do tego, że mamy prawie 5% PKB na zbrojenia, mamy wszczętą polską produkcję i Amerykanie na pewno pomogą temu krajowi, który sam zacznie się bronić. Dlatego to jest bardzo, podkreślam, ważna rzecz. Z jednej strony oczywiście mieć takiego silnego sojusznika jak Stany Zjednoczone. Dobrze, żeby był bardziej stabilny niż jest. A z drugiej strony samemu się zbroić.
Dobrze, może cytat z Jarosława Kaczyńskiego. Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO. Nieudacznicy, czy jak zawsze przemyślana proniemiecka polityka mająca za nic polskie interesy. Magdalena Sroka.
Szanowni Jarosław Kaczyński. Państwo, przede wszystkim warto podkreślić, że Stany to nasz największy sojusznik. Nie ma NATO bez Ameryki, która przez ostatnie lata inwestowała 2 razy więcej aniżeli wszystkie państwa Unii Europejskiej. Dzisiaj ta strategia się zmienia, zarówno w Unii, jak i w Stanach. Strategie przygotowane już przez tą administrację no, wskazują na to, że nie ma wielkiej sympatii Donalda Trumpa do Polski. Natomiast czy nam się podoba jeden czy inny polityk, to nie zmienia faktu, że sojusze, traktaty zawierane są między państwami i ja jestem przekonana, że silna pozycja Polski w NATO w tej chwili, patrząc na to, co my robimy, co Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej, jaką politykę realizuje, jest również ważne dla Stanów Zjednoczonych.
I oczywiście dobrze, żeby pan wicepremier dowiadywał się o pewnych decyzjach nie z mediów amerykańskich wieczorem czy w nocy, tylko od swoich odpowiedników.
Myślę, że to wynika z pewnego chaosu, ale nie w Polsce czy w Europie, tylko jednak w Stanach. Natomiast nie zmienia to faktu, że widzimy, że dzisiaj opozycja w postaci największego klubu opozycyjnego polaryzuje i buduje swoją politykę również na kwestiach bezpieczeństwa, które przez lata były wyjęte spoza sporu, takiego bieżącego sporu politycznego. I to, co robi dzisiaj Jarosław Kaczyński, chociażby przez te wpisy na X-ie, chociaż nie wiem do końca, czy to on je pisze, to nie jest nic dobrego. My jako Polska inwestujemy prawie 5% PKB w nasze bezpieczeństwo. My jako Polska wypełniamy wszelkie zobowiązania, które wynikają z naszych relacji ze Stanami, w NATO. Budujemy bazy, zapewniamy amerykańskim żołnierzom tutaj no, pełne warunki do tego, aby byli. I myślę, że ta obecność nie zmniejszy się, natomiast ten chaos, który widzimy w Stanach, widzimy właśnie, pani redaktor mówiła o tych głosach, nawet polityków partii republikańskiej w Stanach, którzy krytykowali to, w jaki sposób administracja Trumpa traktuje swoich partnerów. To nie zmienia jednak faktu, że stabilne relacje są, jest bezpośrednio dobry kontakt między naszym Ministerstwem Obrony. Mnie jedynie martwi to, że nie ma w takich momentach pełnego współdziałania na linii prezydent-rząd, bo to też powinien być ten element, na którym wszystkim nam powinno zależeć właśnie w kontekście bezpieczeństwa.
Panie ministrze, a czemu nie ma? Czyja to jest wina? Tych nieudaczników nie z rządu?
Cytat? Nie jest wina, tylko to jest teza pani poseł. Znaczy, jeśli chodzi o relacje z Amerykanami, no to największym problemem chyba jednak jest nawet nie strona rządowa, tylko personalnie Donald Tusk, który tych relacji w zasadzie nie ma.
Nie jest tajemnicą
to, że no, nie jest tam mile widziany i jego wcześniejsze wypowiedzi, ale też teraz te wypowiedzi, które w ostatnich miesiącach padały, znaczy podważanie zaufania do sojuszu, do współpracy polsko-amerykańskiej, które padały w wywiadach Donalda Tuska, no jakby nie pomagają. Ja nie wiem, czy to jest przewidziana polityka na, znaczy, czy to jest polityka robiona z zamysłem na użytek zewnętrzny, czy wewnętrzny. Moim zdaniem to jest na użytek tylko wewnętrzny, bo to go tylko interesuje, ale niestety na tym wszystkim tracimy my, bo podważanie zaufania do sojuszników w Polsce i zaufania do sojuszu, do Polaków i do polskiego rządu ze strony amerykańskiej nie jest w naszym interesie.
A myśli pan, że to niestety, przez Tuska jest to zawirowanie z żołnierzami w tej rotacji?
Ale nie, wydaje, to nie jest teza, to nie jest, wasza, a nie, to nie jest, potwierdzenie ze
To nie jest wynik tego, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to o tej rotacji i zmniejszeniu obecności amerykańskiej w Europie, to mówią o tym administracje też poprzednie. No, jakby tego nie ominiemy, to się po prostu dzieje w polityce światowej, że to zainteresowanie Indo-Pacyfikiem po stronie amerykańskiej jest większe i ono jest jakby, jakby merytorycznie uzasadnione. No, jeśli Rosja ugrzęzła na Ukrainie i jej potencjał, jeśli chodzi o agresywność, jest mniejszy, no to Amerykanie tam, gdzie zresztą mają więcej interesów ekonomicznych, lokują swoje siły. Więc jakby to się po prostu dzieje, musimy się do tego dostosować i się zgodzę z tym, że powinniśmy bardziej położyć nacisk na to, żeby wzmocnić swoje zbrojenia i swoje moce obronne.
Bo ale to nie sejfem.
Bo to jest...
Sejfem zero pana Glapińskiego.
Nie, ale to minister nie powie.
Wszelkimi środkami i już nie wchodząc w jakąś bieżączkę i bijatykę, wszystkie rządy, które zwiększają budżety na obronność, jakby dokonują tego i ja akurat z tego się cieszę, że to te wydatki na zbrojenia w Polsce są kontynuowane. Możemy dyskutować z jakichś środków i możemy się zgadzać, nie zgadzać co do tego, czy to jest w dłuższej perspektywie korzystne, czy nie i jak to wpływa na, nie wiem, polską gospodarkę, ale wszystkie rządy, które inwestują w polską obronność, znaczy jakby trzeba im przyznać, że robią dobrze, bo nikt nas nie będzie bronił tylko dlatego, że nie wiem, jest naszym przyjacielem albo ma takie albo inne zobowiązanie, jeśli Polacy się nie będą umieli sami obronić, więc jakby to pozostaje poza dyskusją, ale jeśli chodzi o tą kwestię stosunku do Ameryki, to ona niestety, ale w ostatnich latach się zmieniła i część klasy politycznej zaczyna ją podważać. No, jak, jeśli, nie wiem, no bo widzę, że tutaj jest jakieś poruszenie, jak pada nazwisko Donald Tuska, no ale to, co na przykład robi Włodzimierz Czarzasty, czyli w zasadzie podważa no, te dobre relacje i nie tylko jeśli chodzi o klasę polityczną, ale w ogóle odczucie obywateli i te dobre relacje
ale
z Ameryką.
Ale mówi pan o tym, że coś, nie chciał się zgodzić na poparcie kandydatury nie. Donalda Trumpa w
nie, do mówię Nowa? O tym, że jak ktoś sobie robi użytek wewnętrzny jakimiś wypowiedziami, które szkodzą Polsce na arenie międzynarodowej, to jest to głupie.
No ja uważam, że Włodzimierz Czarzasty bardzo słusznie postąpił, bo nie jest rolą polskiego parlamentu delegowanie kogoś do Nagrody Nobla.
Właśnie wtedy się tak dosyć to jest wtedy ostro wypowiedział, prawda?
Ja myślę, że pan...
Teraz ostatnio też miał wypowiedzi i ewidentnie to jest jakaś linia polityczna. Mówię, no użytek wewnętrzny, którą sobie lewica obrała. Nie chcę wnikać dlaczego i po co i jakie to będzie miało skutki. Ja tylko to podałem jako przykład działania, które jest po prostu głupie. No,
myślę, że tutaj pan Włodzimierz Czarzasty, pan marszałek zachował się bardzo roztropnie. To pierwsza teza. Druga teza, cieszę się, że pan minister Abenda i cała kancelaria zaczyna widzieć, że zbrojenie się także dzięki funduszowi SAFE jest dobre.
Tego pan minister akurat nie powiedział.
Że pan minister, no nie powiedział,
powiedziałem,
że
wszystkie
środki,
rządy, które wkładą duże środki na zbrojenia, jakby zasługują na uznanie, no bo to jest...
Niestety musimy się zrobić.
Dlatego
największa,
niestety,
w odróżnieniu od niektórych partii, które jak rząd Zjednoczonej Prawicy wydatki na zbrojenia podnosił, to był krytykowany i to jest akurat Platforma Obywatelska.
Pamiętam,
krytykowanie budowy WOT-u, czy różnych instalacji obronnych, czy wydatków na zbrojenia było bardzo ostro krytykowane przez Platformę Obywatelską.
Ale przyznam pan, że trochę to były inne czasy.
Ale
że perspektywa nam się chyba wszystkim zmieniła.
Tak, ale pani redaktor też przyzna, że taka krytyka była.
Tak, to
krytyka redaktor. Wydatków na zbrojenia po stronie Platformy Obywatelskiej kilka lat temu była.
Szczególnie, tak? Żeśmy skrytykowali złamanie zakupu Caracali, że pan Macierewicz zerwał ten kontrakt, który był bardzo potrzebny i on na wiele lat zachwiał naszą zdolnością i ratowniczą, i obronną, i atakującą, jeżeli chodzi o śmigłowce. I to było głównie krytykowane. Krytykowaliśmy, znaczy mieliśmy wątpliwość, nie krytykowaliśmy, tylko zadawaliśmy pewne pytania, bo ten kredyt w Korei jest na ponad 6%, bardzo duży i on nie zapewniał także local content, nie zapewniał tego, że teraz jak wynegocjował to zresztą pan premier Kosiniak-Kamysz z panem wiceministrem Cezarem Tomczykiem, że te czołgi będą produkowane w Łabędach, także one będą produkowane w Polsce, no bo trudno było wziąć czołgi z Korei, gdzie byśmy je remontowali, wsadzali na statek w Gdyni.
Tak, ale panie ministrze, umowa na Karakale też nie była, nie miał być produkowany w Polsce. No, ale trochę miał, to jest inny czas, tam okoliczności i dostępności w pieniądze. Redaktor,
ale trzeba było wynegocjować, żeby Mielcu jednak te, bo my nie mówimy, że te Karakale miały mieć także local content, miały w polskich, w Świdniku między innymi, także to nie jest tak, że one nie miały lokalu contentu jednak. Ja bym powiedział tak, no, że jest, ja bym się jednak nie wywieszał, tak jak pan minister Rabenda, białej flagi, jeżeli chodzi o ten kontent amerykański, tylko myślę, że pan, teraz jak będzie pan prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, to dobrze by było, żeby przywiózł dobrą wiadomość i rozmawiał z prezydentem Trumpem, z którym ma tak świetne relacje.
Minister Przydacz mówi, że ta rozmowa była całkiem niedawno, co świadczyło o tym, że
że nie dała żadnego efektu. My na pewno będziemy rozmawiali z demokratami o tym, żeby to wsparli w kongresie. Za chwilę jest taka możliwość, ja nie mówię, że jest, tutaj też nie powinniśmy się jednoznacznie wypowiadać, to nie jest interes Polski, ale że się zmieni układ sił w Senacie i w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych i będzie trzeba rozmawiać z jedną i z drugą stroną. I tutaj ja jednak myślę, że Donald Trump jest takim trochę prezydentem handlowcem i jak widzi, że ktoś się zbroi, że ktoś jest silny i ktoś niekoniecznie rozmawia na kolanach, tylko stoi twardo na ziemi, no to wtedy z nim rozmawia, bo to widać, że człowiek lubi też silnych ludzi, a nie takich,
którzy... Karol Nawrocki w tym kontekście jest silnym człowiekiem?
No myślę, że nic do tej pory się nie udało mu załatwić, może poza azylem dla uciekiniera Ziobry, który tchórzliwie uciekł, ale nie wiem, czy to załatwi.
Nie ma informacji, żeby prezydent miał z tym cokolwiek
To może jego współpracownik Bielan ma w
sprawie. To jedno zdanie, bo niestety, ale pan minister... Ja wiem, że jest taka narracja i to jest gdzieś tam w przekazach dnia, ale no, prawda jest taka i to komentatorzy niezwiązani z panem prezydentem czy z prawicą podkreślają, że no, jednak to zobowiązanie Donalda Trumpa, że ta obecność w Polsce będzie, to jest tylko wynik jednej rzeczy, tylko wynik wyborów w Polsce, że Polacy wybrali Karola Nawrockiego, jeśli byśmy mieli...
Ale to chce pan powiedzieć, że...
Deklaracja, która padła w Białym Domu podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego z ust Donalda Trumpa, ona by nie była możliwa, gdyby Polacy nie wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta.
Nie było, ale pan zacytuje tą deklarację, bo jej nie było. To są aberracje pana.
Nie, no, ale...
To rozumiem,
panie,
że
panie
sojusze są między...
wszyscy to widzieli, bo to było relacjowane
osobami,
przez wszystkie media
państwami.
I są z tego nagrania. Poza tym, no, z całym szacunkiem, ale ja też byłem na takich spotkaniach, gdzie takie deklaracje padały. To jest twarda deklaracja Donalda Trumpa, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmieni.
Pod warunkiem, że wygra Karol Nawrocki.
Nie, ale nie. Ja mówię o sytuacji po wyborach. Znaczy, wasza strona... Mówię, staram się być niezłośliwy, ale wasza strona ze stroną amerykańską ma bardzo słabe relacje. Już nie chcę wchodzić w dyskusję o tym, że minister spraw zagranicznych jedzie sobie zrobić zdjęcie na trawniku pod Białym Domem, bo w Białym Domu go nie witają i sobie go tam nie życzą.
A z kim pan minister Sikorski miał spotkanie? Z sekretarzem stanu miał?
Tak, tak? Podczas eventu
nie
dla
nie licytujcie
mniejszości,
się na zdjęcia, błagam.
No to niczego
nas to nie doprowadzi.
Pojechał na wydarzenie, z którego domu pan
nie był,
Trump pojechał w golfa.
Prawda jest taka, że te relacje, ja naprawdę staram się nie atakować, tylko
musi zacząć grać w golfa.
Jest sytuacja. Macie bardzo słabą sytuację w relacjach z Amerykanami. To jest wynik waszej polityki wcześniejszej i to jest po prostu fakt. No nie ma, ja nie mówię o jakiejś zażyłości. Znaczy problem jest taki, że komunikacja taka podstawowa odbywa się właśnie przez Pałac Prezydencki i ona jakby to jest jedyny kanał naszych dobrych relacji z Białym Domem i taka jest prawda.
Jedyna, tym, że brygada nie jest wysłana.
Tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć. Pani,
no dobra, panie ministrze, jakby relacje Hekseta z premierem Władysławem Kosiniakiem też są. No to jakby to jest jeden wyjątek w tym rządzie.
Ale dzisiaj próbuje...
Przepływam informacje słabo.
Próbuje pan dzisiaj powiedzieć, że relacje między państwami, sojusznikami, to wynik tylko i wyłącznie relacji osobistych pana prezydenta Nawrockiego z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? Czy
one
ja
nie
tak zrozumiałam?
Tak, one nie byłyby panie tak dobre, gdyby w Pałacu Prezydenckim była inna osoba. Tak jest prawda.
Panie ministrze. Otóż, szanowni państwo, relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi to nie relacje oparte na personalnych sympatiach bądź nie. Relacje Polski ze Stanami to przede wszystkim 200 miliardów, które inwestujemy, kupując od Amerykanów sprzęt. Relacje ze Stanami to również wywiązywanie się z założeń, które były w NATO najpierw 2% PKB, a dzisiaj 5%. I Polska jest w tym zakresie liderem.
Ale pani poseł, przyzna pani, że
jeśli mamy osobistą relację,
zawsze jest łatwiej niż trudno.
Oczywiście, ale
tak było,
dzisiaj
to z Niemiec
tezy,
nie byłoby
które,
wojsk amerykańskich.
Ale dzisiaj tezy, które pani bardzo proszę, ja starałam się nie przerywać.
To teraz poseł Sroka,
starałam się nie przerywać. Dzisiaj tezy, które usłyszeliśmy tutaj w tej audycji, stawiane są błędne, są fałszem i dzisiejsza polityka budowana właśnie w ten sposób, bo od kogo innego słyszymy, że tak złe relacje ma ten rząd ze stroną amerykańską? Czy ktokolwiek ze strony amerykańskiej, czy prezydent Trump powiedział o jakichkolwiek złych relacjach z Polską? Czy my dzisiaj od ambasadora słyszymy o złych relacjach z rządem? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie.
No, ale prezydent mówi mój przyjaciel pisze... Nauroki. Tak,
no tak,
chyba...
ale jak dobrze ale się wypowiada się na temat...
Nie wyglądacie, jakbyście się tak bardzo ucieszyli, panie ministrze.
Szanowni państwo, no właśnie, to nie dajmy się zwieść temu, znaczy, że tak, gdyby... oczywiście, każdy będzie chciał wywoływać te emocje personalne, kto powie coś ostrzejszego, kto nie. Dzisiaj na szczęście Polska jest stabilnym partnerem, stabilnym sojusznikiem, tworzy rząd, który naprawdę jest wzorem do naśladowania dla innych państw europejskich, a to, że pan przed chwilą, panie ministrze, powiedział, że rząd, czy nawet sam Donald Tusk stawia w wątpliwość sojusze, to jest absolutny fałsz, to jest nieprawda. Dzisiaj jesteśmy dobrym sojusznikiem i tak naprawdę strona amerykańska doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Wymiana, jeżeli chodzi, czy zmiana tej polityki, jeżeli chodzi o Niemcy, pewnie jest wynikiem takich właśnie interpersonalnych niechęci.
No to natomiast musi się pani zdecydować, jest, czy to są, czy polityka to jest, międzynarodowa
ale,
się opiera właśnie na
ale
interpersonalnych niechęciach.
To jest właśnie bardzo złe, panie ministrze,
to
że tacy
jest wolna
ludzie
od tego.
Tworzą politykę i na tym najwyższym szczeblu, bo możemy sobie ale taką politykę tworzyć ja na, tutaj wewnątrz, na
lepiej byłoby nie.
No właśnie.
A to pytanie jest, czy te relacje mają znaczenie? Nie, bo pani zaczęła mnie krytykować, że to nie jest prawda, skończyła na tym, że w zasadzie tak jest.
Ale to właśnie świadczy o tym, jaki poziom jest polityków, którzy dzisiaj tworzą i zabierają się za najważniejszą politykę. Kwestie bezpieczeństwa
albo kwestie bezpieczeństwa zależą od relacji osobistych, albo nie, bo pani powiedziała w jednej wypowiedzi dwie sprzeczne informacje.
Dobrze, o strategii, która była pani poseł Sroka i wtedy Jacek Karnowski. Tak jak za tych w administracji amerykańskiej, że no, ta zmiana w Europie nastąpi. Przecież pan to przed chwilą powiedział.
Dobrze, teraz Jacek Karnowski, proszę państwa.
Ja może zgadzam się jednak z panią przewodniczącą, panią poseł Sroką, że jest to konglomerat dwóch rzeczy. Z jednej strony stabilności państwa, a z drugiej strony czasami relacji osobistych. I to Stany Zjednoczone mówią o Polsce, mimo że pan minister Benda stara się to obrzydzić, tą Polskę, że Polska
ale
jest najlepszym sojusznikiem.
Ja sobie wypraszam,
że
bo
Polska
pan
jest
sobie
najlepszym. No nie, no, jeżeli pan mówi o rządzie źle,
to
o Polsce
pan.
I mówi pan, że tylko relacje osobiste. Nie. Polska jest stabilnym, to co mówiła pani przewodnicząca, jest stabilnym sojusznikiem. I pomimo tego, żeście kwestionowali 200 miliardów pożyczki super okazyjnej i dobrej pożyczki dla polskiej armii, co się ociera jednak o zdradę stanu, dla polskiej armii także, żeby budować stabilność w sojuszu w NATO i w Unii Europejskiej. I to jest najważniejsze. I relacje osobiste, ale także stabilność kraju i nieprowadzenie polityki na kolanach.
Dobrze, to zdrada stanu może się pan odniesie, bo to tak było do pana, właściwie do pańskiego środowiska politycznego
tak,
bardziej.
Znaczy głupoty, które padają z ust polityków Platformy Obywatelskiej, no to jest już codzienność i w zasadzie nie ma co ich komentować.
Czyli
no, prawda
to
jest
głupota.
Taka. Nie, pana słowa to jest głupota. Ale i niestety,
byliście przeciwko sejfowi. Najpierw ale, pan Błaszczak był pan, za, a ale, potem przeciw.
Ale to pan sobie może mówić, co pan chce. Znaczy, no, wyborcy to jakoś tam ocenią.
Widać po waszych
notowaniach. Krytykowanie rozbudowy sił zbrojnych to był element waszej kampanii wyborczej, kiedy byliście w opozycji. Dzisiaj
wasza krytyka się stawiacie, dzisiejsza, to co to jest?
Dzisiaj się stawiacie w roli osób, które, nie wiem, dbają w jakiś sposób szczególne o bezpieczeństwo Polski. I jakby już wychodząc z tej dyskusji, bo to jest bez sensu, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli jest rząd, który podtrzymuje tą politykę, którą wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, zwiększonych środków na zbrojenia, bo tak jest, no ten procent PKB, no to on wcześniej nie był spotykany, on był wprowadzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jeśli to kontynuujecie, to jakby to jest okej, tylko problem jest taki, że przez lata krytykowaliście wszystko. No, sam premier Kosiniak-Kamysz mówił, że Wojska Obrony Terytorialnej to są jakieś żołnierzyki Macierewicza i to jest bzdura. Ale pani redaktor, pani nie reagowała, jak ktoś mówił, że to jest zdrada stanu, albo że ja mówię, obrażam Bądźmy Polskę, uczciwy. Pani nie reagowała. Nie. Dzisiaj, jak ja mówię, przytaczam wypowiedzi faktyczne, bo takie wypowiedzi z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza były. Byli politycy Platformy Obywatelskiej, którzy, nie wiem, jeździli na granicę, obrażali Straż Graniczną i wojsko. Krytykowali zwiększenie wydatków na zbrojenia, bo tak nikt było. To nie są moje wypowiedzi. Taką politykę prowadziliście, jak byliście w opozycji, to pani nie reagowała. Znaczy, no,
panie jakby... ministrze, jak pan minister Karnowski powiedział o zdradzie stanu, to dokładnie panu oddałam głos, żeby się pan odniósł. Więc proszę być uczciwym. Panie ministrze, teraz ja. O obronie terytorialnej już pan mówił i dlatego chodzi mi o to, żebyśmy nie powtarzali tych samych wątków. I dobrze. Idźmy dalej.
Ale jeszcze jedno ważne zdanie na koniec tego wątku, bo ja rozumiem, że dzisiaj pan minister mówi o tym, jak poprzednia opozycja krytykowała działania Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to wy krytykujecie, dzisiaj wy nie tylko krytykujecie, tylko rzucacie kłody pod nogi właśnie wetując ustawę
sejf. Nikt nie podważa tego, że wydatki
na obronność mi pan przerywa, ja naprawdę słucham z cierpliwością. Naprawdę.
Dobrze, to jedno zdanie, proszę.
Mamy dzisiaj sejf, który został podpisany, który daje nam realne korzyści i te korzyści to również 1400 ogłoszeń o pracę w pierwszym tygodniu. Po tym, jak sejf został podpisany, to znaczy, że polska gospodarka, polska zbrojeniówka będzie się rozwijać po to, żeby to bezpieczeństwo również budować wewnętrznie, a nie tylko opierać bezpieczeństwo na zakupach w Stanach Zjednoczonych czy w innych miejscach na świecie, ale przede wszystkim inwestować w własny przemysł zbrojeniowy.
Dobrze, i tu postawmy kropkę, zmieniamy temat. Chciałam zapytać, czy i jak państwo, jako politycy, skutecznie, ostatecznie ochronicie klientów, którzy mają, będą mieli kryptowaluty. Pytam oczywiście w kontekście trzeciego podejścia do ustawy, którą zapewne prezydent znowu zawetuje. No tak należałoby się chyba tego spodziewać, panie ministrze?
Nie wiem, no decyzję podejmie pan prezydent.
Ale to się bardzo nie zmieniło, ta sytuacja.
Jeśli chodzi o problem z kryptowalutami, no to jest problem, że tak powiem, europejski, no bo one funkcjonują, w ogóle to jest problem globalny moim zdaniem, nie wiem jak on będzie rozwiązany, no ale jeśli jesteśmy we wspólnym obszarze gospodarczym, no to problem nie jest w regulacjach wewnętrznych, które mogą minimalizować albo zwiększać kontrolę naszych organów, no ale problem jest taki, że no, jakby te wszystkie giełdy i te wszystkie instytucje mogą być zarejestrowane, nie wiem, w Estonii właśnie, nie wiem, w Niemczech czy we Francji i one tak samo funkcjonują w Polsce, jak i w tych krajach, więc moim zdaniem w ogóle to jakby odchodząc od polityki krajowej, jeśli przynajmniej w obszarze europejskim nie zostanie to uregulowane
Amika to za mało.
Prawidłowo. Znaczy, no, jak widzimy, to nie dało efektów, no bo wiele krajów implementowało to prawo i mamy ciągle z tymi kryptowalutami problemy i nie tylko w Polsce, tylko we wszystkich krajach, no bo one jakby są ponadnarodowe. No
a
i
co
to
pan
jest
myśli o tym rozwiązaniu?
Wolnego rynku i nowych technologii.
A co pan myśli o rozwiązaniu, które proponuje Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, żeby zakazać takiej działalności przedsiębiorstw gospodarczej w prowadzeniu w giełdę kryptowalut?
Czy na pewno ono by zniechęcało obywateli do pochopnych decyzji, żeby tam inwestować pieniądze, bo
czyli dobrze?
Jednak każde każde inwestowanie w instrumenty finansowe, zwłaszcza podwyższonego ryzyka, czy powinno być poprzedzone jakąś informacją, czym to jest. I to jakby sektor bankowy od lat to praktykuje i te tradycyjne instrumenty, czy operatorzy tych instrumentów finansowych też to stosują. No, tutaj wchodzą nowe technologie i mam wrażenie, że część obywateli jakby nie ma pełnej świadomości, czym te instrumenty nowe, właśnie jak kryptowaluty, one są. Więc jakby podnoszenie w dyskusji publicznej, jakby tej dyskusji, że to jest po prostu bardzo ryzykowne, no to jest słuszność. A co do konkretnych rozwiązań, nie wiem, zakazujących albo ograniczających tą działalność, no to mówię, no to jest duży problem po prostu, przynajmniej europejski, jeśli nie światowy.
Problem, myślę, jest zdecydowanie szerszy, bo inwestowanie w kryptowaluty nigdy nie było rynkiem stabilnym i pewnym dla inwestorów, ale myślę, że ludzie, którzy kupują kryptowaluty, zdają sobie z tego doskonale sprawę. Problem polega na tym, że budują się oligarchowie, którzy finansują środowiska polityczne, a właśnie finansują się i zdobywają swoje majątki na tworzeniu giełd, takich jak Zonda Krypto. W 2018 roku KNF złożył zawiadomienie na tą giełdę, ona wtedy się nazywała inaczej, bo chyba BitBay. Natomiast prokuratura Zbigniewa Ziobry umorzyła postępowanie. Po 2 latach mieliśmy ponownie próby wręczenia korzyści. Ponownie w tle jest giełda Zonda Krypto i wówczas znowu interweniuje prokuratura Zbigniewa Ziobry i umarza postępowanie. A w 2025 na konto fundacji Zbigniewa Ziobry płynie 450 tysięcy złotych. No to jeżeli my jako politycy nie potrafimy, czy państwo nie potrafią zauważyć, że to jest potężny problem, bo cały ruch MAGA, finansowanie eventów politycznych przez tego typu giełdy jest czymś, co później wpływa na polityków i na politykę. I dzisiaj my chcemy uregulować rynek, który oczywiście do końca nie da się uregulować, bo to ryzyko zawsze przy inwestowaniu będzie, ale będziemy potrafili walczyć z oszustami, którzy wzbogacają się na naiwności innych albo dokonują różnego rodzaju oszustw i tu chcemy zastosować wysokie kary dla po prostu oszustów i ludzi nieuczciwych. I dziwię się, że pan prezydent wetuje te rozwiązania. Najpierw mówił o tym, że chcemy przeregulować rynek, pokazywał pan minister Bogucki, nie wiem, że stron za dużo jest w ustawie, a dzisiaj po miesiącach zapowiedzi kancelaria prezydenta składa projekt ustawy, który jest jeszcze większy aniżeli projekt rządowy. To też ten dysonans pokazuje, że to jest dla was duży problem, dla całego środowiska prawicy w Polsce.
Panie ministrze, a trzecie podejście właściwie z taką samą ustawą, to chodzi o to, bo jesteście zapewne pewni, że prezydent zawetuje, żeby to na prezydenta ewentualne skutki i odpowiedzialność zrzucić?
No nie, no tam jest jednak pewna zmiana, która...
No dosyć kosmiczna.
Ale jest zmiana. To tak samo jak w SAFE była taka zmiana, że nie będzie to finansowane z budżetu MON-u. Taki był warunek pana prezydenta, ale my nie wierzymy w te warunki, bo tam był warunek właśnie, że jak będzie ta zmiana, że będzie finansowane z budżetu ogólnego, a nie z budżetu MON-u, to wtedy pan prezydent się pochyli nad sejfem, pochylił się, wyrzucił go do kosza. Natomiast tutaj sedna sprawy dotknęła pani posłanka Sroka. Przelew na konto pana Zbigniewa Ziobry, powinien oddać te pieniądze, gdy miał od chrzty honoru, ale go nie ma, bo jest uciekinierem. Powiedzmy szczerze, też umarzana przez prokuratura krajowego świadka na ślubie, prokuratura Ziobry, generalnego wtedy ministra sprawiedliwości. I tu mamy do czynienia ewidentnie z korupcją polityczną. Zresztą ona także dotknęła środowiska Konfederacji. I pan prezes zreflektował się, ale refleks to szachisty na emeryturze i zaproponował pan prezes Kaczyński taką ustawę, która po prostu w ogóle zlikwiduje rynek kryptowalut. Ale to on zejdzie do podziemia. To jest totalna bzdura. Także ten nasz projekt rządowy przede wszystkim ma dać prawo KNF-owi, a pan prezydent proponuje, żebyśmy wszyscy poszli do sądu. Czyli zaczniemy być oszukiwani, idziemy do sądu, sprawa po 2 latach jest rozwikłana. Tutaj nie, tutaj KNF może to natychmiast zatrzymać. Zresztą podobnie jak KNF-owi też 2050 chciało wybić zęby. My uważamy, że ten projekt jest dobry i trzeba go zrobić. Ale to pan Ziobro dostał ten przelew 450 tysięcy. To jest katastrofa, kiedy poseł na Sejm ma fundację, jeszcze minister sprawiedliwości i dostaje przelew od rynku kryptowalut, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków. Nie dziwię się, że ten człowiek ucieka, gdzie pieprz rośnie. Teraz jest w Ameryce, pewnie Ameryka go wypluje, ucieknie do Ameryki Południowej.
Nie, no to już pomijam. Znaczy, jakby już takie jawne kłamstwa, to jakby nie ma co tego prostować.
Ale dostał te 450 tysięcy, czy nie?
Wracając do... Nie, no, no pan kłamie, no ale to dostał 450 tysięcy,
czy nie? Ale nie dostał, czy nie dostał? Niech pan powie, w czym kłamie.
Nie, no to pani redaktor tutaj jest strażnikiem.
Ale
tego,
nie dostał 450
tysięcy, jak ktoś jawnie kłamie, to pani często reaguje. Pani to często podkreśla, ale to...
Pani Ksocha też kłamiesz, dostał 450
tysięcy. Dobrze, teraz niech pan minister...
Panie ministrze, pan sobie już tam mówił, jakby nieważne. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, że te przepisy, które zaproponowała strona rządowa, one i tak nie zadziałają od razu, nie zadziałają w warunkach Unii Europejskiej, bo nawet jeśli ta ustawa, którą proponuje strona rządowa, ona daje pewne narzędzia jakby ograniczania albo kontroli tych podmiotów, tylko że one w zasadzie wejdą w życie za, nie wiem, za kilka miesięcy, pół roku albo w następnym roku, bo ona wymusza pewne wymogi rejestracyjne, więc nie jest tak, że od jednej ustawy, że to jest ustawa, która automatycznie, czy jedna ustawa zlikwiduje od razu, bo one będą funkcjonować po prostu w innych krajach, czy ustawa rządowa, która wprowadzi jakieś mechanizmy dla KNF-u i ten problem zniknie. On nie zniknie, bo
ale
to jest problem globalny.
Ale podobnie ze sprawą projektu prezydenta, prawda?
Problem, bo to nie jest problem Polski, to jest problem globalny, problem europejski. Wszystkie kraje sobie
czyli
z tym
nie, dajmy narzędzi KNF-u.
Nie radzą. Taka jest prawda. A jeśli chodzi o to, czy jest ustawa przeregulowana, ona jest przeregulowana, jakby to jest jasność, tylko że ona, jeśli jest przeregulowana, to te podmioty po prostu będą rejestrowane gdzieś indziej i będą tak samo funkcjonować jak dzisiaj. No i to jest problem trudny do rozwiązania. I to nie jest kwestia tego czy innego przepisu, tego czy innego paragrafu.
Pytanie?
Tak, ja mam pytanie. Czy pan zaprzecza, że pan Ziobro, jego fundacja dostała 450 tysięcy złotych przelewu.
Ja nie
jak pan się do tego odniesie
tym,
jako członek
uważam,
PiSu?
Uważam, że jest pan po prostu kłamcą.
Ale niech pan się odniesie do tego.
Jawnie kłamie na antenie, nikt
ale
na to czym, nie reaguje.
Ale niech pan pokaże kłamstwo. To kłamstwo niech pan pokaże. Jak ja skłamałem?
I to jest,
w tym myślę?
Dobrze,
no i to jest taka gierka, że
my sobie dostaliśmy
tysięcy. Naprawdę nie jestem zainteresowany w prostowaniu pana kłamstwa.
Ja też nie wiem, o czym mówi pan minister i nie chce nam powiedzieć, więc tak musimy to z tym zostać.
Pan minister coś wie, to niech zrobi konferencję. Nie wiem, nie zawraca go.
Strasznie lekceważący stosunek.
Ale dostał was wiceprezes partii 450 tysięcy, czy nie?
Nie, no to nie jest
ale sposób, dostał, czy nie dostał?
Możecie sobie tutaj
nie ma pan odwagi odpowiedzi zostawmy tak. I na koniec, ponieważ zostało nam niedużo czasu, powiedzcie mi, chciałam was zapytać, co wy sądzicie o tym całym procesie, który nastąpił z transkrypcją związków jednopłciowych. Pojawiło się orzeczenie TSUE, potem wyroki sądów administracyjnych w Polsce. Rząd nic nie robił, nie było wiadomo, czy będzie to w ogóle respektowane. Z wypowiedzi premiera można było nawet podejrzewać, że nie będzie. A tu nagle w ubiegłym tygodniu nastąpiła zupełna zmiana. Występuje Rafał Trzaskowski, mówi, że tak, wykonamy wyrok, dokonamy transkrypcji. Od razu się pojawia gotowe rozporządzenie, które co prawda potrzebuje trochę czasu na wejście w życie. Co wystąpiło? Pana ministra Rabendy chciałam zapytać jako obserwatora. Co się wydarzyło?
Ciężko mi komentować, co tam Rafał Trzaskowski robi.
A co pan sądzi na temat tego, że teraz urzędy, ZUS-y, NFZ-y będą respektować, czy tak powinno być zgodnie z przepisami unijnymi? Pana zdaniem, nie, czy nie?
Urzędy i samorządy i instytucje powinny działać zgodnie z konstytucją, gdzie jest napisane, co jest małżeństwem w Polsce.
Co jest pod ochroną.
I tyle. A co będzie Rafał Trzaskowski robił? Znaczy, ta dyskusja chyba też jest wyjęta z kapelusza tylko po to, żeby przekierować jakieś emocje.
Nie, to jest podobno do 2000 par, więc to...
Nie, no ja mówię, dlaczego ona się pojawiła teraz. No, znaczy, bo to nie jest temat, który jakby wybuchł wczoraj czy w zeszłym tygodniu.
I pana zdaniem dlaczego?
Tylko on, że tak powiem, pojawił się parę miesięcy temu i w zeszłym tygodniu chyba Donald Tusk na posiedzeniu rządu postanowił ten temat podjąć, że tutaj będzie robił ofensywę i moim zdaniem to jest tylko działanie polityczne, bo nie wiem, bo trzeba przykryć nieudolność rządu, nie wiem, jakieś problemy. chyba to jest taka gierka.
Tego, że Zbigniewowi Ziobro udało się wyjechać.
Która strona sceny politycznej, co chce sobie tam przykrywać.
Magdalena Sroka. Co się takiego
wydaje
wydarzyło?
Wydaje się, że Rafał Trzaskowski realizuje wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego.
No, ale jeszcze kilka dni wcześniej mówił
o konkretnym, ale no to dostał wyrok.
Jest po rozmowie z Donaldem Tuskiem może.
Znowuż panowie.
Dobrze, teraz pani poseł Sroka.
Bardzo proszę. Znaczy, Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało ustawę o statusie osoby najbliższej. Jest to ustawa, która idzie ścieżką rządową w konsensusie z wszystkimi stronami sporu. Małżeństwo jest pod ochroną, szczególną ochroną i to wynika z Konstytucji. Natomiast przyjmując ustawę zaproponowaną i wypracowaną wspólnie w całej koalicji, nie mielibyśmy dzisiaj tego problemu, bo byśmy mieli dokładnie określoną ścieżkę, tak żeby ułatwić osobom, które żyją w związku, a nie jest to małżeństwo, miały wspólną możliwość rozliczania podatkowego, informacji medycznej, wszystkich pewnej części ułatwień
to
w życiu.
To wy jesteście odpowiedzialni za to, że te przepisy są procedowane tak późno, tak długo i tak dalej.
Ale kto jest odpowiedzialny?
No koalicja rządząca.
No, ale pani redaktor, no my mamy w Polsce bardzo jasno sprecyzowaną w tej kwestii i konstytucję, ale również ustawę. I żeby przygotować akt prawny, który będzie odpowiadał na potrzeby wszystkich środowisk i będzie przede wszystkim wychodził z szacunkiem, którego dzisiejsza opozycja i poprzednicy nie mieli. Po prostu z szacunkiem do ludzi, którzy oczekują od państwa, że również w pewnych obszarach ułatwi im życie, bo na to zasługują. I my absolutnie podzielamy ten pogląd, dlatego ten projekt ustawy, który, żeby znowuż nie było takich pytań, jak pani zadawała, czy dzisiaj po transkrypcji takiego aktu urzędy będą go akceptowały, czy szpitale będą go uznawały, to znowuż mamy multum ustaw, w których jest dokładnie określone, co w takich okolicznościach się dzieje. Bez zmiany ustawy to będzie jedynie czysta transkrypcja, która nie będzie dawała żadnych innych uprawnień.
No, z deklaracji dlatego też, przedstawicieli ZUS-u NFZ to ma wrażenie, że będą to dodatkowe uprawnienia.
Jest rozwiązaniem na te problemy.
A nie obawiacie się turystyki małżeńskiej czy ślubnej, nie wiem jak to nazwać, jakiej?
Podatkowych.
Nie. Turystyki. Bo jeśli już jeden z polskich sądów uznał, że można dokonać transkrypcji małżeństwa, które zostało zawarte tak naprawdę przez osoby, które wyjechały i zawarły ten związek małżeński i wróciły.
Ja myślę, że nie ma sensu wyolbrzymiać tego. Tutaj żadnego problemu nie będzie. No, to są ludzie, którzy naprawdę żyją, są dorośli i powinni być szanowani.
Dlaczego to dziś nie
chodzi? Pani redaktor, dlatego, że to, co powiedziała pani poseł Sroka, nie jest to sprawa prosta. Wymaga wielu uregulowań. Wymaga zgody koalicyjnej. Ta koalicja jest różnorodna, choć ma jeden cel, naprawić Polskę po tym bałaganie, który został w PiS. Natomiast też mamy jeszcze problem jeden. Zobaczymy, czy prezydent Nawrocki to podpisze. Ale tu pan prezydent Trzaskowski zrealizował wyrok polskiego sądu. Podkreślmy, polskiego sądu, który uznał, że powinien tej transkrypcji dokonać i ten transkrypcji dokonał. Dlaczego teraz? Bo termin się kończył. Czekał na uzgodnienia właśnie tej ustawy. W momencie, kiedy termin się kończył, postanowił tą transkrypcję dokonać. Pan premier Donald Tusk też poprosił, żeby tą ustawę przyspieszyć i miejmy nadzieję, że ona będzie przyspieszona. A czy pan prezydent ją podpisze? No pan prezydent czyta konstytucję, tak jak tutaj kolega pan minister Rabenda mówi, że tylko małżeństwa różnej płci, a w konstytucji jednoznacznie pisze, że te tak, małżeństwa są pod szczególną ochroną.
Dyskutujemy o tym już od dawna. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Magdalena Sroka, Karol Rabenda i Jacek Karnowski.
Miłego dnia.
Do usłyszenia. I także Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.